Cześć, witam Was w 21. odcinku 5. sezonu podcastu portalu realmadryd.pl. Ja nazywam się Jarek Chomczyk i dzisiaj razem z Maciejem Leszczyńskim zajmiemy się pierwszym ćwierćfinałowym meczem Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Partnerem podcastu jest Fortuna Zakłady Bukmacherskie Online. Zapraszamy do wysłuchania naszych opinii.
Todo el Atlético en el área. Ahí está Modri, que va a sacar el córner. Saca Modri. Arriba Thiago, remata Ramos. Gol. Gol.
Spotykamy się po pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w którym Real Madrid zremisował 3-3 z Manchesterem City, a to starcie omówimy z Maciejem. Dzień dobry.
Siema.
Trudno było dzisiaj nawet stworzyć taką prywatną agendę, bo ten mecz był naprawdę niesamowity w wielu aspektach. Jest naprawdę wiele takich różnych spraw do analizy. Też jednocześnie był taką jednością i czego się nie podejmiesz, to od razu masz przejście do jakiejś drugiej połączonej z tym sprawy. Dlatego po prostu będziemy to omawiać pewnie tak ogólnie, no gdzieś skręcać w jakieś poboczne tematy i popłyniemy z prądem. Zacznijmy od pytania wyjściowego. Czujesz, te kilkanaście godzin po meczu nagrywamy, czujesz zadowolenie czy raczej niedosyt? Co przeważa?
Nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie, bo przez to, że Real Madrid zaczął mecz tak fatalnie jak zaczął, potem prowadził, potem znowu przegrywał, koniec końców jest remis, czyli tak naprawdę no... Równie dobrze moglibyśmy w ogóle wykreślić ten mecz z terminarza i pojechać do Manchesteru, grać o ten półfinał. No ale jednak ten mecz się wydarzył i właśnie przez to, że był taki rollercoaster też emocji, bo no od rozczarowania przez euforię bym powiedział nawet, powrót rozczarowania, no i właśnie może zabrakło tej euforii jeszcze po jeszcze tego jednego gola dla Realu Madryt, bo myślę, że przy 4-3 ten niedosyt byłby dużo mniejszy. Myślę, że jest i takie zadowolenie połączone z ulgą przez to, że Real potrafił się podnieść i po tym pierwszym golu, i po tym trzecim golu. I to jest na pewno coś bardzo cennego. No ale musi być też duży, no właśnie niedosyt po tym, co Real robił, powiedziałbym między trzecią a około 55 minutą, bo według mnie to były bardzo dobre minuty Realu w porównaniu też do rywala, patrząc na jakość rywala. No i uważam, że czy inaczej, kiedy oglądałem mecz na żywo i się tym właśnie ekscytowałem, jeszcze nie patrzyłem takim, wiesz, okiem analitycznym, no to miałem takie wrażenie, że no nie, ten wynik 2-1 to jest kompletnie niesprawiedliwy, mimo że oczywiście Real miał dużo szczęścia przy trafieniach. Miałem takie poczucie, że no tutaj dało się zrobić i 4-1 czy 5-1 w tym samym czasie. Więc tutaj miałem taką, no właśnie, nawet może rozczarowanie, bo też jak rozmawialiśmy sobie prywatnie w trakcie meczu, między innymi z Arkiem z redakcji, no to też tak mówiliśmy, że no albo tutaj Real zaraz strzeli gola na 3-1, albo zaraz będzie po ptokach. No i okazało się, że przez moment wydawało się, że jest po ptokach rzeczywiście. No więc zależy od tego punktu zaczepienia, bo po golu na 1-0 dla City, no 3-3 brałbym w ciemno, po golu na 2-1 i po kolejnych minutach nie wziąłbym wyniku 3-1 w ciemno nawet, bo chciałbym więcej. Więc no, znowu, myślę, że na takim poziomie, na jakim są oba kluby w ofensywie przede wszystkim, no to no decydują właśnie takie momenty jak trafienie Fodena, jak szczęście Rodrigo przy trafieniu, czy Kamavingi w połączeniu z Rubenem Diaszem. No i te piękne trafienia w drugiej połowie no też zrobiły swoje. Myślę, że i to mnie właśnie cieszy i chyba z tym jakby wychodzę z tego meczu, że widzieliśmy spektakularne widowisko piłkarskie i my oczywiście z perspektywy Realu zawsze, kiedy Real traci 3 gole, zawsze będziemy analizować te akcje, będziemy narzekać, powiemy, że dało się lepiej, dało się coś więcej z przodu, kiedy oddajesz 12 czy 14 strzałów, nie pamiętam w którą stronę ta statystyka w końcu poszła. No i jest to rozczarowanie, jest to narzekanie, no ale też koniec końców no wracamy inaczej, no graliśmy w Madrycie oczywiście, ale jesteśmy żywi przed tym rewanżem i to jest coś, co też w jakiś sposób może być pocieszeniem, zwłaszcza jeżeli zaczynasz mecz tak, w tak zły sposób. No a strata Tchouaméniego to jeszcze coś innego, to o tym pewnie porozmawiamy za chwilę. No ale według mnie, jeśli ktoś ma taką bardzo klarowną odpowiedź na to pytanie, czy właśnie bardziej niedosyt, czy zadowolenie, no to ja jestem, powiedziałbym, pełen podziwu dla kogoś takiego, że jest aż tak pewny swoich odczuć przed rewanżem.
Ja myślę, że przede wszystkim po meczu od razu, no byłem bardzo zły właśnie na ten fragment przed golem na 2-2, a potem na 2-3 zaraz, że nie było tej reakcji. To mnie bolało tak na żywo oglądając już, gdy były te dwa strzały jeszcze bez gola Bernardo i Fodena. Już, wiesz, świeżbiło mnie, że zmień coś, nawet krzyknij, potrząśnij nimi, przestaw coś, ustaw, każ im doskoczyć, bo już nie było tych doskoków, były błędy i to nie tylko Krosa, też Kamavingi. Potem obejrzałem drugi mecz, ostatecznie no Kamavinga, nie, myślałem, że zagrał gorzej, także zagrał dobrze ostatecznie po tym drugim obejrzeniu. I też zmieniłem trochę zdanie o tej sytuacji, bo Carlo na konferencji powiedział, co tam wielu oburzyło, że trudno było zmienić wtedy, nawet po tych dwóch akcjach przed golem na 2-2 trudno było coś zmienić. I faktycznie to nie był aż taki zły okres. Ja też myślałem, że my tak po ostatnim gwizdku byś mnie pytał i bym powiedział, no ten w drugiej połowie my do gola na 2-3 to niewiele stworzyliśmy, mieliśmy te dwie sytuacje, a tak piłkarsko nic, ale też między tymi strzałami, między golem Fodena a między okazy a Guardiola, no to mieliśmy też naszą dłuższą akcję, potrafiliśmy wyjść, rozegrać, był i skończyć to niecelnym strzałem Fede, ale byliśmy. Nie było tak, że oni nas po prostu zgnietli, że broniliśmy na linii, tak jak na przykład w Manchesterze rok temu, tylko że coś tam było, że faktycznie Carlo ma rację w tym, że on na żywo dobrze to przemyślał, że trudno było dokonać zmian, no i też nie masz, tak pomyślałem też dzisiaj, że nie miałeś też za dużego wyboru w tych zmianach, bo tak naprawdę jedynym godnym graczem, który mogłeś puścić w środku pola, był mimo wszystko Modric i też tak jak z tobą rozmawialiśmy prywatnie, ile minut Modric może wytrzymać, że daje tę świeżość i to z Lipskiem też nas utrzymał, być może on był kluczem do tego, że wytrzymaliśmy w ogóle ten mecz na koniec i wczoraj też, gdy wszedł świeży, też było widać, że sobie radzi, gdyby on, wiesz, miał 28 lat, no to on byłby królem w tym środku pola, mógłby grać od początku, no ma 39 i to już nie jest to samo, ale to też w ataku te zmiany, że nie mieliśmy czym nawet w tej, czy bez goli, czy z golami po tej 60 minucie, żeby coś dołożyć, czy za Rodrygo, czy za Bellingama, czy za Viniciusa, bo też go zdjął, bo Brahim i Joselu mają inne cechy niż właśnie taka praca, bieganie, że to jest inna gra, no i szczególnie Joselu, on nawet jak wszedł, to było widać, że nie do końca się odnajduje i w tej pracy obronnej, i nawet w tym rozegraniu, więc byłem zły, no mówiłem nawet tam, że może z pół strajka, ale tak nie do końca, że jednak po drugim obejrzeniu, że jestem zadowolony na końcu po drugim obejrzeniu, nie mam tego niedosytu, że można było zmienić, można było uniknąć, można było strzelić, faktycznie w przerwie była duża euforia, no ale też trzeba docenić, że City gdzie jest, jakim jest mistrzem i też myślę, że po drugim obejrzeniu, że doceniam to, jaki mecz zagraliśmy, potem gdzie byliśmy przez ten rok, bo no przez ten rok, czy jesteś kibicem Realu, pewnie bardziej, jeśli nie jesteś kibicem, no to uważasz, że City jest dużo ponad Realem, nie? Że tak my sami rozmawialiśmy, jaki jest dystans, w pamięci to 0-4. No tutaj trzeba powiedzieć, że podeszliśmy tak jak Carlo chciał, odwaga, osobowość, ale też pokazał tę taktykę, coś przygotował nowego, przestawił tylko zawodników, prawda? To nie było jakieś wprowadzenie Arda Güler ukrywany przez rok, chowaliśmy taktyki na ten jeden mecz w kwietniu, żeby go pokazać, tylko po prostu zawodników popracował, nawet gol się z tego wziął bezpośrednio, że masz pokazać, że Rodrygo bezpośrednio z takiego ustawienia właśnie strzela gola, więc podeszliśmy i odważnie i z pomysłem i też myślałem, że opadliśmy, ale też no to tak nie wyglądało, to był po prostu mecz, gdzie drużyny miały swoje fazy, nie, i że oni rozgrywali, ale my też potrafiliśmy się dłużej utrzymać, nawet nie pamiętałem czegoś takiego, że oglądając drugi raz, że gol Kamavingi wziął się z ponad, czy dokładnie z 76 sekund rozgrywania po stracie Rodrygo i z 26 podań, że oni jakby stanęli, wiesz, przed swoim polem karnym, czekali co zrobimy, ale też ich bujaliśmy od strony do strony, co potrafimy, gdy, wiesz, gdy cross jest w formie i to jest nasze rozegranie, to jest jedna z tych naszych podstaw, żeby tak rozgrywać i szukać swoich szans, bo wszyscy uznali, że gol, o, szczęśliwy, odbiło się i nikt więcej tego nie analizował, ale jakby akcja też ustabilizowaliśmy w tych, tam 12 minut, w pierwszym kwadransie, gdy City na pewno jeszcze miało siły do pressingu, czy chciało realizować plan, też potrafiliśmy rozegrać i było wiele faz, gdy oni nas trochę spychali, oczywiście bardziej, bo to jest ich gra, też jest to pytanie, tak się sam zastanawiałem, bo ktoś zapytał, czemu my nie gramy jak City, że my nie zabieramy im posiadania, czemu my nie mamy 60%, no myślę, że my też mamy trochę inną grę, zobacz, że oni, jeśli oni grają na 60% i cię spychają, to też grają dużo na Haalanda, ktoś powie, że Haalanda nie było, no ale Haaland też potem pewnie też może o tym porozmawiam więcej, no że też ma swoją rolę nie tylko w tym, że strzela, ale też jak to topi, to nie wiem jak to nazwać, że spycha obrońców pod bramkarza i to też robi miejsce ich atakującym, że to było, więc jestem zadowolony, po meczu samym był trochę niedosyt i złość na Carlo, ale tak po obejrzeniach miałbym wybrać już coś jednego, to jest mimo wszystko zadowolenie, bo naprawdę zagraliśmy bardzo dobry mecz. I też myślę, że podsumowując tę moją pierwszą wypowiedź, że musimy też zaakceptować to, z czym my walczyliśmy przez wiele lat, jako kibice Realu, że ludzie nie doceniali, że w Lidze Mistrzów rywal może coś zrobić, nie, że wszyscy tylko my, to nasze błędy, tak jak Guardiola też wspominał, ale że rywal też gra, a tym bardziej taki mistrz, że są dwie drużyny, każda zrobiła na swój sposób, grała, czy my szybkie ataki, czy oni rozgrywanie, że obie drużyny pokazały swoje, tak jak mówisz, 3-3, jest otwarty na rewanż, nie jest tak, że jest 2-3, te odczucia są złe, czy nie wiem, 2-4 by im wpadło, czy coś, że jest po meczu praktycznie. Oczywiście, zgadzam się, że mają przewagę, City ma jakąś przewagę teoretyczną, bo gra u siebie i jest tam bardzo mocny zespół, no ale ten mecz daje dużo nadziei, myślę, że nawet dużo większy niż rok temu, bo po 1-1, gdzie też mogliśmy wygrać tę sytuację, nie wykorzystaliśmy tego, ale myślę, że cały mecz jako całość, były gorsze momenty, straciliśmy te gole w tym gorszym momencie w drugiej połowie, ale też pokazaliśmy dużo dobrych rzeczy i tak jak powiedział Carlo, póki były też maksymalne siły na pressing, to bardzo dobrze to wyglądało. W pierwszej połowie oni praktycznie nic nie mieli, a my ile mieliśmy sytuacji i potem jeszcze na początku drugiej. Także to ja bym określił zadowolenie, odpowiedź na to pierwsze pytanie.
No właśnie, ja znowu powiedziałbym o tym okresie między tym golem dla City a... czy powiedzmy między 7 minutą, bo tam jeszcze był ten zablokowany strzał Grealisha przez Tchouameniego, no ale między 7 a 40 którąś minutą City oddał, zdaje się, jeden strzał, więc i też no, nie było tam takiego zagrożenia w polu karnym Realu i tę robotę i obrońcę i pomocnicy wykonywali w bardzo dobry sposób. Mnie się podobało to, wymyśliłem to teraz, że Ancelotti wymyślił ustawienie 4-4-3. Zgadza się, tam jest 11 graczy w polu, dlatego że Fede Valverde, mam wrażenie, pełnił jednocześnie funkcję i pomocnika, i skrzydłowego. No i to też, mam wrażenie, trochę pomogło. Ta prawa strona teoretycznie była trochę pozostawiona pusta, no ale dzięki temu można było robić, robić to przeciążenie lewej flanki. No i to działało, no to zadziałało też, ta obecność Rodrigo na lewej stronie zadziałała oczywiście przy tym trafieniu na 2-1 i tutaj też no szapoba dla Ancelottiego, bo to też nie było coś, o czym wcześniej w ogóle co byśmy rozważali i co rozważaliby, nie wiem, eksperci w Hiszpanii, którzy może i są na co drugim treningu, chociaż one są zamknięte oczywiście, ale no to było coś takiego nawet nie powiedziałbym w stylu Carlo, bo mam wrażenie, że jak on kombinuje, to potrafi przekombinować, zwłaszcza tak z meczu na mecz, no ale to według mnie był trafiony pomysł i myślę, że w rewanżu tego nie powtórzy, co ciekawe, no ale to będziemy sobie też pewnie rozważać. Natomiast no właśnie według mnie Real miał bardzo dobre te momenty i powiedziałbym, że w tych okresach dobrej gry to był jeden z najlepszych Realów w tym sezonie nawet, zwłaszcza, że no nie da się nie patrzeć na rywala i ja wiem, że to był rywal bez Edersona, Walkera, De Bruyne, no ale to był Manchester City, który no też ma jednak te głębie, zwłaszcza w ofensywie, no i nawet... No i kogo Pep zostawił na ławce? No pewnie zostawiłby nawet Alvareza, zostawił Doku. No to też nie są, wiadomo, to nie są gracze, którzy są kojarzeni przez, nie wiem, może starsze pokolenie, bo to są też zawodnicy, którzy wchodzą dopiero do futbolu, ale no wydaje mi się, że to już są tacy zawodnicy, których no w Realu też byśmy widzieli z pocałowaniem ręki pewnie, żeby sobie taki gość wchodził z ławki rezerwowych w takich spotkaniach. No więc tutaj no wydaje mi się, że właśnie z tej gry w tych okresach jest zadowolenie. No a niezadowolenie jest na pewno trochę z tego pecha, mam wrażenie. To znaczy to jest też taka, no nie chcę mówić hipokryzja, bo Real miał mnóstwo szczęścia przy dwóch pierwszych golach. No ale też trudno nie widzieć szczęścia City przy trafieniu Guardiola, który przyjęciem piłki myli i Fede Valverde, który jest bliżej niego, i Krosa, który powinien dobiec, ale nie dobiega, też ma piłkę na słabszej nodze. Jestem ciekaw, czy Kros miał to gdzieś w głowie, że to nie jest ta piłka na strzał. No jednak była, ale nawet to też wpływa dla mnie przynajmniej trochę w taki sposób pozytywny dla Krosa, w tym sensie, że wiesz, jeżeli piłkę przed polem karnym ma Luka Modric na prawej nodze, no to musisz podbiec, musisz to zablokować. No ale jeżeli ma ktoś jak Gwardiol na gorszej nodze, no to jest trochę inne to podejście, w tym sensie, że trochę możesz spodziewać się, że może coś zrobi innego niż strzeli. No niestety wtedy, kiedy było już wiadomo, że od dostrzału było już za późno na interwencję. Ale no właśnie, no, jest takie połączenie nawet z tym szczęściem. Tutaj trochę się... Nawet to szczęście też było taką sinusoidą, że tu sprzyjało Realowi, no a tutaj trochę sprzyjało City. No, nie chcę mówić, że strzał Fodena był szczęśliwy, ale no, wiem, że on to ma i potrafi zdjąć pajęczynę z okienka bramki. No i tak było też teraz, ale no też mam wrażenie, że tam trochę było, no nie wiem, czy pecha, czy błędu w ustawieniu, bo i Kroos był trochę spóźniony, i Kamavinga nie był najlepiej ustawiony. Więc to są też takie gole, których da się uniknąć. No o pierwszym to nawet nie mówię. No ale też znowu, kiedy grają dwie tak wielkie drużyny, trochę sobie przypominamy, że piłka nożna to jest gra błędów, bo przy każdym golu jesteśmy w stanie też w drugą stronę rozłożyć akcję na czynniki pierwsze i powiedzieć, no tu i tu zachowanie piłkarzy mogło być lepsze. I to mnie właściwie trochę cieszy, w tym sensie, że no to był po prostu bardzo dobry mecz i na tym się na tym bym się skupił. Nawet jeśli tam statystyki expected goals nie wskazują na to, że powinno być 3-3, tylko były dużo niższe, no to faktycznie przy takiej jakości piłkarskiej no musisz mieć graczy, którzy z niewielkiego czynnika, współczynnika, z niewielkiego prawdopodobieństwa zrobią coś wielkiego, no bo też nie wiem, kiedy Vinicius szukał wzrokiem Rodrigo wbiegającego, no to też no jeszcze do gola było całkiem daleko. Tak samo Kamavinga, kiedy zaczynał swój dribbling na Grealishu przy trafieniu na 1-1 i w każdej z tych akcji no wydaje się, że expected goals rzeczywiście byłoby niskie. Może byśmy się pokusili wtedy, gdyby żaden z tych goli nie wpadł, powiedzielibyśmy, że mecz był dość zamknięty. No tu mamy 6 goli, bardzo dobry mecz. No i no właśnie to, co się zmieniło tak naprawdę w tej rywalizacji względem, nie wiem, wczoraj o tej samej porze, nagrywamy przed 21, no to jest to, że drużyny się znają lepiej i teraz właśnie jest ta wojenka może, taktyczno-psychologiczna, no bo ja jestem też ciekaw, co wymyśli Pep Guardiola i co wymyśli Carlo Ancelotti. Gdybym miał typować, według mnie Ancelotti też coś zmieni i nie chodzi mi tutaj wyłącznie o nieobecność Tchouaméniego w jedenastce.
No a jeszcze dodam co do tej skuteczności, o której tyle, że myślę, że na pewno dzisiaj jakby po czasie, po ochłonięciu, bardziej to mnie boli niż te zmiany Carlo, czyli wiesz, czy uniknięcie błędów, że były te sytuacje i to już nie chodzi o tę najlepszą Viniciusa sytuację, czy Bellingama ktoś przypomniał, też nawet nie kojarzyłem, że on w Kadyksie trafił podobną sytuację, po długim rogu płaski strzał, tu nie weszło. No ale też w pierwszej połowie też były dobre sytuacje, może Fede lewą nogą, no może nie była aż tak dobra, wiadomo, że to nie jest jego najlepsza sytuacja, ale Rodrygo czy Vinicius spadali w pole karne, no i mają jakość, czy pokazywali, że nawet z dalszych odległości potrafią to lepiej rozwiązać i to też jakoś tam pokazuje, że to jest ten etap budowy drużyny, gdzie klub wiadomo, że szuka napastnika, nie będziemy wymawiać nazwisk, znaczy możemy powiedzieć, że Endrick przychodzi, że to też będzie wzmocnienie ataku i że też szuka tej wisienki, tak jak City znalazło też swoją wisienkę w Haalandzie, niektórzy podważają, że gorzej się gra, ale ja ciągle widzę, ile on robi i jak my możemy cierpieć bez Tchouaméniego, który też mimo wszystko przegrywał te pojedynki z nim. Rudiger, nie wiem, jak w trakcie Ramadanu mało je, ale wytrzymywał to wszystko. Był wręcz no, lepszy fizycznie, nie? Przepychał go. A Tchouaméni nie do końca. I teraz czy zagra Nacho, czy Militao, zaraz porozmawiamy. No, myślę, że Haaland dużo więcej wywalczy tych posiadań dla swojej drużyny i dużo głębiej będzie nas spychał, a jeśli wróci De Bruyne, no bo to jakieś tam zatrucie, czy co mu tam się stało, czy co mu zrobili, różne teorie spiskowe się pojawiły, czy wróci, no to też on jest tym drugim napastnikiem, którego być może im brakowało właśnie wczoraj, żeby wbiegał bardziej w pole karne, że oni grali tak, nie wiem, do 40 metra se klepali, ale nie mieli właśnie tego wejścia, tak jak mówisz, że między 7 tam 55 minutą raz weszli, właśnie raz im się udało podać i Grealish miał ten zablokowany strzał w 30 którejś minucie. I to było wszystko tak naprawdę, co stworzyli w tym okresie i że tego im brakowało, ale do czego dążę, że my też szukamy tego dołączenia, tego ataku i tej właśnie skuteczności, że niektórzy zatęsknili, że właśnie w wielkich wieczorach co robią różnicę w Realu, nie tylko ta jakość środku pola, nie tylko ta obrona nasza, ale właśnie Cristiano przede wszystkim, że jak trzeba było, no to wykorzystywał tę sytuację, no i tu myślę, że można było spokojnie strzelić, tym bardziej popatrzeć, jakie wpadały gole, odbitka, Rodrygo no też nie celował tam, umówmy się, też odbitka, drugi gol i Fede volley, a Fede miał przez cały ten sezon, ile miał lepszych sytuacji, nie wiem, na pewno kilkanaście, jak nie więcej, lepszych sytuacji niż, no to jest dobra sytuacja, tylko że to jest volley, też musisz dobrze nabiec, musi być dobra, wszystko musi się złożyć, ile miał lepszych sytuacji, nie wpadało, tu akurat wpadło i była taka no też sytuacja właśnie ta najlepsza Viniciusa i to było 3-1 i zupełnie inne odczucia i też kto wie, co City by robiło, jakby reagowali, jak też my byśmy zareagowali, bo myślę, że zaraz by wszedł Modric, żeby pomóc i też jaka byłaby zmiana w ataku, coś, także no budujemy skład, my też, ktoś powie, ale przecież już ta generacja wygrała, tam no Kroos, Modric i Casemiro pomogli, ale ta generacja wygrała, no ale City też szło tą generacją, też trzeba pamiętać, że też mieli finał z Chelsea, też mogli wygrać, powiedzmy w cudzysłowie, przed czasem, nie, tę Ligę Mistrzów, ale też budowali, po prostu mają takich piłkarzy, że dochodzą do tych etapów, ale jakby Haaland im domknął to, teraz tak jak mówisz, czy Doku, czy Alvarez się uzupełniają, mają też te ławki, tak jak my sobie, a my będziemy teraz, dobudujemy sobie ten skład, wiadomo kim w teorii i to jest to, co będziemy wtedy, myślę, też mi tego brakowało, że to ten dystans zmniejszy, Plus, no nie wiem, obrona, czy nie wiem, czy Chouameni, no Chouameni zagrał dobrze, więc nie wiem, czy obrona była aż takim problemem. Zobaczymy w rewanżu też, czy to nie będzie właśnie problem. Możemy właśnie przejść do rewanżu. Jak to widzisz, no zacznijmy od stopera. Chouameni, ta pierwsza sytuacja, no ja tam za bardzo go nie winię też w tej pierwszej minucie, możesz też skomentować to, bo ja myślę, że Kamavinga i Carvajal nie mogą pozwolić Grealishowi odjechać. Ja rozumiem, że Grealish jest super gościu na skrzydle i on im też robi bardzo dużo gry i też spycha cię, no może niektórzy nie doceniają, on niesamowicie z Carvajala spychał, Mendy może lepiej z Bernardo sobie radził, też spychał go, nie mogą mu dać tak dojść do Chouameniego i nawet jeśli on nic nie robi, ty powiesz mi, że czy Grealish się przestraszy i Carvajal dojdzie, no nie mogą dać mu dojść w tej sytuacji, żeby z piłką tak ich wyprzedził i szedł sam na stopera praktycznie, więc ta kartka była zasłużona i jak patrzysz też na to, kto go zastąpi, no Carlo mówi, że dwie opcje, Nacho lub Militao, no zresztą no, co ty możesz więcej zrobić, no Carvajala wystawisz?
No właśnie, gdybym miał typować, kto skończy mecz City, to powiedziałbym, że Carvajal na stoperze i Lucas Vazquez na prawej obronie, ale tak poważnie zaczynając od początku, no według mnie Chouameni niepotrzebnie zaryzykował po prostu w tej pierwszej minucie, bo nawet gdyby Grealish wyszedł do tego i zdołałby tę piłkę przechwycić, no to Chouameni też gdyby nie szedł na raz, no byłby w stanie tam nadgonić po prostu i mimo wszystko sądzę, żeby nie pozwolił Grealishowi oddać strzału, bo byłby ten kąt zbyt ostry, więc dla mnie to był błąd Chouameniego, ten ostateczny błąd, no bo zgadzam się, że Kamavinga i Carvajal go wpuścili, tylko no właśnie tutaj jest też ta kwestia wagi błędu, no nie możemy sobie znowu procentowo powiedzieć, kto jaki błąd popełnił, no według mnie największy Chouameni. No wiadomo, nie wydarzył się wtedy żaden wielki dramat, no bo to jest rzut wolny z daleka, zazwyczaj gole nie padają z tego dystansu, żółta kartka, no da się też z tym żyć. Wiadomo, no też zaczynasz mecz z żółtą kartką, eliminuje cię z rewanżu, ale też musisz uważać jeszcze w tym meczu, no nie? I to też uważać bardziej niż Bellingham czy Vinicius, którzy też pozostają zagrożeni pauzą. No ale sam mecz Chouameniego według mnie był całkiem poprawny. Wiadomo, przegrywał z Haalandem, no ale Haaland, gdyby każdy pomocnik przesunięty na stopera wygrywał z nim pojedynki, to nie byłby pewnie najlepszą dziewiątką na świecie. Ja myślę, że słusznie jest za taką uważany. A ja wystawiłbym za Chouameniego, wystawiłbym Militao. Bo jeżeli on trenuje już też tyle czasu na pełnych obrotach, sądzę, że ryzyko jest nieduże, czy już adekwatnie mniejsze. I myślę, że na przykład teraz na Majorce powinien dostać jakieś minuty Militao, na przykład 45 minut, to byłby, wydaje mi się, takie optimum, żeby zagrał pierwsze 45 minut na przykład. No i później no, niech będzie gotowy, no nie po to też leczył te kontuzje prawie już 8 miesięcy, żeby teraz nie grać. No, wydaje mi się, że to już jest czas. Ostatnio mówiłem, żebym nie ryzykował teraz, za tydzień mówię, żebym zaryzykował, no ale sytuacja też się zmieniła i jestem bardziej ufny wobec Militao niż wobec Nacho. Nie widzę Nacho w pojedynkach z Haalandem, a no mimo, że teoretycznie Rudiger cały czas się zajmował Haalandem, no to też Chouameni parę razy musiał się spróbować chociaż zameldować, no i to wychodziło mu różnie, no więc dlatego wystawiłbym Militao, no jeżeli tylko, na przykład właśnie zależy od odczuć pewnie po Majorce, no ale rozumiem, że po 45 minutach z Majorką mniej więcej wiesz, czy jesteś gotowy na pełną rywalizację przez 90 minut, czy nie. A jeżeli, no wiadomo, jest jeszcze tam ryzyko dogrywki, więc to też kwestia tego, co wydarzy się później, ale no ja na dzisiaj mówię, że Militao, Rudiger na środku obrony i Nacho wraca na ławkę, czy po prostu na niej pozostaje właściwie.
No brakuje tylko minut, nie? Tak jak sam Carlo mówił do tej decyzji, że ona wydaje się oczywista, no głównie przez to, co grał Nacho, bo tu patrzysz na Militao w ogóle po takiej przerwie, bo po prostu Nacho cię zawodził i zawodził cię i w rozegraniu, i w błędach, i przecież te dwie czerwone kartki, no też nawet trudno tłumaczyć, że wiesz, zawsze powiesz, że próbujesz zrozumieć, co się wydarzyło, coś, ale to nawet to było trudno tłumaczyć i gdzieś ten sezon no jest taki, nie wiem, bardzo słaby, to może nawet nie do powiedzenia i to jest taka niewykorzystana szansa Nacho też, żeby coś, tak jak Kroos chce odejść nie na szczycie, że zapamiętałeś go, że nie odchodź Toni, prosimy cię, on poszedł i Maciej już, wiesz, zapomniał o tobie i poszedł i na końcu zostaje to wspomnienie, że wielki Kroos odszedł na szczycie, no tak znaczy, jeśli on by teraz odszedł, byś powiedział, no już w ostatnim sezonie, takie nie do powiedzenia, więc Militao, no dziennikarka, która robiła wywiad z Carlo, to z Movistar Plus, oni opublikowali tego, bo oczywiście oni chowają te wywiady, nie wiem, komu oni to, po co oni to robią w takim razie, powiedziała, że po konferencji powiedział tam taki wywiad, że masz prawa do pokazywania meczów, więc masz też tam z 3 minuty z trenerem, to powiedział Carlo, że Militao wygląda bardzo dobrze, czuje się bardzo dobrze i brakuje minut. No i chyba, no brakuje, wiesz, jest ta wątpliwość, że zabrakło czasu, żeby go przygotować. Oczywiście Majorka, no to jest bardzo twardy rywal i Muriki, jeśli nic mu tam nie jest po finale, bo też nie wiem, nie patrzyłem, jaka jest też ich sytuacja kadrowa, to jest też bardzo dobry rywal, żeby się potestować z Hanem, bo też jest silny, to jest byk, stoi na nogach i no też zresztą jest wspomnienie, jak Nacho samobuja strzelił, bo sobie z nim nie radził, więc to jest bardzo dobry test, no i też myślę, że powinien zagrać, no nie jest, sytuacja w lidze pozwala na to, chociaż możesz, wiesz, za 10 dni możesz się obudzić tylko z 2 punktami przewagi, ale no coś trzeba zrobić, no coś trzeba zrobić i to są tylko 2 opcje, sam trener o tym mówi i musi wybrać i to jest też decyzja, która wpłynie na ten rewanż. Też się skłaniam do Militao, ale no chciałbym zobaczyć z Majorką, no musi zagrać wręcz z Majorką, no musi. No też nie wiemy, jak to zdrowie do końca wygląda, bo z Atletikiem wszedł, poklepał, ale też nie miał, nic tam się nie działo. No trenuje praktycznie 2 miesiące z tego, co rozumiemy, więc jakaś tam próbka jest treningowa, ale też widzieliśmy nawet po fizyce piłkarzy z tych zdrowych, którzy przygotowali się do City, że nawet jak masz 9 dni wolnego, to nie potrzebujesz minut rytmu, a przynajmniej większość zawodników potrzebuje tego rytmu, więc to jest stoper, a ustawienie, czy myślisz, bo kto słucha nas dłużej, kto jest dłuższym słuchaczem, to wie, że jedna z fraz tego podcastu to rewanż nigdy nie jest taki sam i Carlo na konferencji już powiedział, że planujemy to samo, czy będziemy planować to samo, chcemy zagrać to samo, że ten pressing jest dobry. No, bez wątpienia City nie będzie takie samo, czy Walker wróci, czy nie wróci, bo to też jest kilka dni tylko, bo to gramy w tydzień po tygodniu te mecze, ale De Bruyne raczej wróci, no i będą jakieś poprawki, tak jak rok temu, pamiętam, on powiedział, że po prostu tu coś przestawił, tu do przodu, tu wyżej nacisnął i realnie mógł z tego wyjść, dodając do tego właśnie błędy, wiesz, jakieś w jedenastce, które dzisiaj po czasie możemy już przyznać, że tak były błędy, no to wychodzi wtedy, że City po prostu wygrało ten rewanż, bo zmienili, a my nie zmieniliśmy, wyszliśmy tym samym, więc jak podchodzisz też do ustawienia, bo ja też myślałem, czy nie cofnąć Bellingama, też musimy poruszyć ten temat, czy no chyba, nawet nie chyba, no był po prostu najgorszym zawodnikiem Realu, tak patrząc, nie wiem, czy da się znaleźć gorszego, więc czy ja myślałem, żeby go cofnąć na lewą stronę, a Rodrygo i Vinicius dać do ataku, też nie podobało mi się, no zresztą zróbmy najpierw to ustawienie, potem porozmawiamy o Bellingamie, czy jakie, wiem, że to trudne, bo też Carlo, zobacz, że wyczarował tego Rodrygo, nawet Guardiola powiedział, że się nie spodziewał, więc to nie jest też takie łatwe, żeby ten plan tu wyczarować dzień po meczu i przebić Carlo i Pepa, ale też czy widzisz właśnie zmianę, o tak zapytam, czy widzisz jakąś zmianę w ustawieniu, czy wyszedłbyś to samo, Rodrygo na lewo, Bellingham gdzieś wyżej z Viniciusem i gramy to samo z innym stoperem i szukamy swoich szans, żeby tym razem je wykorzystać i obronić się przed City, jakie spojrzenie?
Ja bym powiedział, że gdy masz takich graczy jak Bellingham, Rodrygo i Vinicius, to nigdy nie jest to ustawienie takie samo, nawet w jednym meczu grasz tak naprawdę różnymi ustawieniami w różnej konfiguracji, ta trójka występuje, mierzy się z różnymi rywalami i swój optymizm, może to jest taka odpowiedź nie wprost, ale wydaje mi się, że jeśli Carlo postawi na to samo, to pozostanę umiarkowanym optymistą przez to, co działo się nawet tuż po przerwie. Guardiola miał te swoje 10 minut w szatni, a mimo wszystko ta druga połowa zaczęła się dobrze dla Realu, bo przez pierwsze 10 minut Real no, miał te dwie sytuacje, świetną szansę Bellingama i świetną szansę Viniciusa. Wiadomo, tam doszła też indywidualna umiejętność Bellingama, bo wziął tam chyba Stonesa na siebie i z łatwością go minął. No ale Real miał nadal jakiś pomysł, to był pomysł teoretycznie nie nowy, w tym sensie, że no Real nie zmienił diametralnie swojego ustawienia, żeby zaskoczyć City, tylko właśnie zaskakiwał City tymi swoimi ruchami, tym przejściem do przodu. I to było coś, co mimo wszystko, mimo braku zmiany, no może nie zaskoczyło City, ale pokonało te linie City w odpowiednich momentach. Więc wydaje mi się, że to może być też taki dobry i znany sposób na City. No też nie jestem, mimo że powiedziałem, że według mnie Carlo tak nie zrobi, to nie jestem też zwolennikiem tego, żeby w każdym meczu próbować, wiesz, jakieś zmiany, bo Guardiola pewnie zmieni, no musi zmienić, bo będzie miał De Bruyne już gotowego do gry prawdopodobnie, więc ta siła ognia będzie dużo większa, bo no De Bruyne, cenię Kovacicia, no ale wydaje mi się, że De Bruyne to jest rzeczywiście inna półka. Natomiast no też jak sobie wspominam o tych najlepszych meczach Realu Madryt w Lidze Mistrzów, zazwyczaj nie było tam kombinowania, to było coś, co dobrze znamy, dobrze znaliśmy i jednocześnie dobrze potrafiliśmy, czy piłkarze potrafili dobrze to wyegzekwować na boisku, więc ja nie mam jakiegoś takiego, nie mam ciśnienia o zmianę tego ustawienia, czy jakąś zmianę personalną, czy właśnie tak jak w zeszłym roku zrobił Pep, o jakąś taką zmianę w grze. Wiadomo, cofnięcie, nie wiem, Bellingama, żeby bardziej pomagał przy Rodrim, wydaje się nawet, powiedziałbym, dość oczywiste, ale z drugiej strony, no, czasami potrzebujesz tego Bellingama i nawet wczoraj, kiedy wyglądał rzeczywiście chyba najsłabiej w naszych ocenach pomeczowych, wydaje mi się, że tylko Unin ma niższą ocenę, no, wyłącznie tak naprawdę oczywiście przez tę drugą minutę, to mimo wszystko ten Bellingham też nie był aż tak daleko od zrobienia czegoś. I mam tu na myśli chociażby właśnie tę sytuację, kiedy no sam wziął na siebie tego Stonesa i sam strzelił, próbował strzelić po długim rogu. Więc nawet w tym Bellinghamie też wyczuwam tutaj jakiś pierwiastek tego zagrożenia ofensywnego dla City i zastanawiam się, jak bardzo chcesz angażować go w tę defensywę, bo zrozumiałem też, że na tym polegała trochę obecność Rodrigo na lewej stronie, żeby Bellinghama trochę odciążyć, tylko że kiedy grasz przeciwko jednemu z najlepszych pomocników na świecie, mam tu na myśli Rodrigo, no to musisz też się nim trochę bardziej zaopiekować. A wydaje mi się, że Rodri pozostał no tak trochę niezaopiekowany. Natomiast no, na szczęście nas aż tak nie skrzywdził. No ale pamiętajmy właśnie, no tutaj znowu, kiedy myślę sobie nawet o Rodrim, wiem, że on bez De Bruyne może czuć się trochę bardziej uwolniony, ale no wydaje mi się to też dosyć oczywiste, że wymiana De Bruyne zamiast Kovacicia jest wymianą ewidentnie bardzo, bardzo, bardzo pozytywną i bardzo, bardzo groźną dla Realu Madryt. I tego, no poprzednio mówiłem przed meczem o obawach, więc teraz mówię po raz pierwszy o mojej obawie, no że właśnie ten De Bruyne jeszcze też na świeżości i też pewnie złapie minuty z Luton w weekend, no ale na tej świeżości myślę, że może też nas troszkę skrzywdzić.
Nawet jak spojrzysz na te akcje City, które nie kończyły się jakimś strzałem czy zagrożeniem, to właśnie Rodri wyprowadzał do Kovacicia i to gdzieś Kovacic gubił. No czasami do kolegi podał, on zgubił, ale że Kovacic, jakby dużo na Kovaciciu tych ofensywnych akcji się zatrzymywało. Jeśli wstawiasz tam De Bruyne, no to faktycznie to zagrożenie jest duże. No mądrze mówisz, że nie zawsze musisz zmienić i też często musisz zagrać. Ja też nie uważam, że to musi być zmiana, że wiesz, że nagle wyrzucasz Rodrygo, czy nie spodziewam się wręcz, że będzie Rodrygo, bo on ma świetny okres, jak Karlo powiedział, i że on wręcz musi grać, bo też, no jaka jest alternatywa za niego, że dorzucisz Modricia, no to umówmy się, no bądźmy też poważni w kwestii tej jedenastki, ale bardziej myślę o tym, że no, rzut był zagubiony i też no tak przeczytałem, że on znowu został wyrzucony praktycznie na dziewiątkę tym razem, bo to był trochę fałszywą, ten diament cofnięty grał, że został wyrzucony na dziewiątkę i jeszcze wiesz, bardziej zabierasz mu te cechy, które, bo wszyscy mówią o tych golach, że teraz nie ma goli, ale mi też brakuje gry i brakuje mi też fizyczności, że to ja widzę różnicę w tym, że to zagranie, o którym ja często mówię z tego superpucharu, że tego nie widać, jak podał prostopadle do Vinciusa z tym fejkiem w podaniu, że Kunde nie wiedział, co się dzieje tam na karuzeli, że tego mi brakuje, że fizyczności, że nie było przestawiania, że tak jak Benzema robił różnicę w tym sezonie, gdzie wygraliśmy tę ostatnią Ligę Mistrzów, że fizycznie ci obrońcy się wręcz odbijali i jeśli on dołożył do tego swoją technikę i wizję, no to był niepowstrzymany, był fantastyczny, no lepszy był tylko Leo Messi tam w tych nagrodach przecież, ale no dobra, poważnie, Messi, Benzema, że był, że ta fizyczność robiła różnicę, teraz tego nie widzę, oczywiście jak jest problem, że miał kontuzję, że miał zawieszenie za kartki i tak naprawdę przez 2 miesiące rozegrał 4 mecze. Ja spodziewałem się, że zbudują go lepiej. No, nie zbudowali go lepiej, nie? No, nie wyglądało to dobrze i wiele nawet takich zagrań było, że on po prostu było widać, że jest zmęczony w samych zagraniach, a w defensywie no często był zagubiony. Mnie uderzyło, jak w pierwszej połowie on ruszył głowa w dół do pressingu za Fede Valverde, na tego samego gracza, nie? Nie, nawet nie oszczędził wysiłku, czy nie pobiegł do innego, tylko po prostu w ciemno ruszył do tego gracza, który był, no chyba wyraźnie przypisany do Fede, że coś tam nie zadziałało, a Rodri miał dużo miejsca i w tym meczu nas nie ukarał, bo też, no, Foden też nie zagrał dobrze, Bernardo, no, był sklejony z Mendym, nic się tam nie działo. Grealish coś tam próbował, ale też, że nie było tego ataku, a teraz wróci ten atak i jeśli znowu nie przypilnuje Rodrigo i to ustawienie będzie takie samo i Rodri będzie mógł się wymykać, no to De Bruyne będzie potrafił to zrobić. Na tym, no, widzieliśmy nawet w sobotę, jak se pykał na Crystal Palace, no, porównując oczywiście poziomy drużyny, ale jak ich też wyciągał strzałem, podaniem, wizją. Także no to jest na pewno to zagrożenie i to jest też ten niedosyt, no, że jedziemy tam jednak na remisie, na taki teren, że nie wykorzystaliśmy tej szansy pod względem tych goli, żeby tu strzelić, żeby tu wygrać, uzyskać nawet małą przewagę z jakąś tam, wiesz, taką mentalną, lekkim komfortem, nawet minimalnym, że zaczynamy, nawet jeśli teraz w pierwszej minucie nam strzelą, to nic się nie dzieje, że nie wykorzystaliśmy tego i że to właśnie chyba boli najbardziej, że ja byłem zły na te zmiany, ale naprawdę, no te sytuacje niewykorzystane, no jednak chyba będą boleć najbardziej. No i teraz, no cóż, no rewanż tak samo, no ale nie wiem, no coś, musimy być przygotowani, no myślę, że City coś zrobi inaczej, bo to też jest życie Pepa, nie? Całe życie on coś zmienia, on modyfikuje, on lubi sobie obejrzeć, zmienić, pokazać coś nowego, wprowadzić i to nie tylko to, że zmieni Kovacicia na De Bruyne, ale coś zmieni w ustawieniu. No chciałbym, żebyśmy byli gotowi, bo myślę, że rok temu, no tak jak Carlo powiedział, nie było osobowości, nie było odwagi, ale też nie mieliśmy żadnej alternatywy, żeby coś rozegrać, że mieliśmy plan z pierwszego meczu, bo nam dobrze wyszło, że tam Vinicius strzelił, mieliśmy blisko 2-0, co też Pep przyznał, no ale w drugim meczu nic innego nie przygotowaliśmy i mam nadzieję, że teraz po prostu będziemy przygotowani.
No ja jestem ciekaw, czy Pep Guardiola też uważa, że wystarczy ta zmiana Kovacicia na De Bruyne. Wiemy też, że no gdzieś tam w odwodzie pozostają Ederson i Kyle Walker, którzy też mam wrażenie są takim przynajmniej o ten jeden poziom lepszymi zawodnikami niż ci, którzy zagrali na Bernabeu. I mnie się wydaje, że City nie grało nic wielkiego, w tym sensie, że no spodziewałem się chyba trochę większej tej siły ognia, bym powiedział, bo no tak jak sobie rozmawialiśmy o tych strzałach z dystansu Bernardo Silvy, o rykoszetach, które ostatecznie nam pomogły oczywiście tym razem, ale no wiadomo, że to była też taka obawa, że City nas wepchnie nas w nasze pole karne. Trochę to zrobili, ale już w samym polu karnym robili niedużo i to może być też takie bardzo trudne pytanie. Ile znaczy Kevin De Bruyne? I to jest pytanie do Pepa Guardioli, bo jeżeli Guardiola uzna, że De Bruyne wystarczy, to nie spodziewam się tutaj jakiejś wielkiej roszady. Bo wydaje mi się, że też, no wiem, że w Anglii mówi się o tym, że Foden i De Bruyne mogą trochę się gryźć na boisku, ale no nie wiem, ja wolałbym nie widzieć Fodena i De Bruyne obok siebie, a no mam wrażenie, że zagrają razem i trudno tutaj o inną decyzję Pepa. No ale tak jak, no właśnie, też te inne pozycje. No jeżeli Kyle Walker będzie gotowy na rewanż, to też będzie grało się trochę inaczej. Chociaż Vinicius, mam wrażenie, no nie do końca wykorzystał to, jak grał rywal. A oczywiście i tak skończył mecz z dwiema asystami, więc to też nie jest jakaś przesadna krytyka Viniego. Tylko wydaje mi się, że no też nie miał tak dużo możliwości takiego pojedynkowania się, jak czasami ma w lidze hiszpańskiej.
Co do De Bruyne, no to on w tym sezonie też, jak oglądam, no to on często jest tym napastnikiem, że on im daje ten punch, że wchodzi w pole karne i że to będzie chata różnica. Wiem, że Kovacic też to ma, że te pokonywanie linii to już u nas było, nie? Że on z piłeczką pyk i nagle już jest w ataku z piłeczką i robi przewagę, ale że De Bruyne wchodzi, niby gra na tej podobnej pozycji między Rodrim, gdzieś tam między napastnikiem a Rodrim, ale on wchodzi w pole karne i robi im ten atak. I myślę, że nawet sama ta obecność to już będzie zmiana, bo jego ciągnie i on widzi to, wiesz, widzi te rzeczy, które im tak pomagają. Co do Viniciusa, no to jest tak, zaskoczyła mnie od razu po meczu ta krytyka, bo w moim odczuciu grał dobrze, drugi raz obejrzałem. Jakbym odjął udziały, że powiedziałbym, że dobra, nie patrzymy na gola Rodrigo i nie patrzymy na asysty Viniciusa, ja bym powiedział, że Vinicius lepiej zagrał, że bardziej mi się podobał w tym, co robił.
Od Rodrigo?
Od Rodrigo, no.
No, gol pewnie dużo zmienia, zwłaszcza w 15 minucie, od razu już patrzysz trochę inaczej na zawodników, ale też myślę, że o Rodrigo też warto powiedzieć tych kilka słów, że też przezwyciężył chyba ten zły moment i od, tak jak chyba mówiłeś w poprzednim podcaście, od tego meczu Hiszpania-Brazylia na Bernabeu, no wydaje się, że coś tam, że w końcu wstał lepszą nogą i coś tam mu się przestawiło, bo mnie się wydaje, że nawet lepiej po prostu wygląda, nie chodzi o to, że na lewej czy na prawej, ja nie widzę aż takiej wielkiej różnicy, bardziej myślę, że to jest kwestia tego, co on ma w danej chwili w głowie, ale no to też może być tak, że kiedy zaczyna grać na lewej, to ta głowa jest świeższa i stąd lepsze decyzje chociażby, ale mam wrażenie, że nawet kiedy on wchodzi w pojedynki, to tak wygląda lepiej i dla mnie taką odwrotnością tego był Jude Bellingham trochę i tak jak mówiliśmy o, czy pisaliśmy o piętce Bellinghama na swojej połowie, taka totalnie niepotrzebna, prosta strata, niepotrzebna piętka, prosta strata, bo wszystkie straty są niepotrzebne. No takich decyzji Bellinghama w takim slow motion czasami wręcz było zdecydowanie za dużo i no i gdybyśmy mieli wybrać pewnie rozczarowanie meczu, no to byśmy postawili na Bellinghama po stronie Realu, myślę, że na pewno, bo co do Lunina, no to też wiadomo, no to nie jest pierwszy bramkarz Realu, został nim tylko przez kontuzję Courtois i mimo wszystko wydaje mi się, że w tym sezonie dużo więcej dodał Realowi niż odjął. No a Bellingham właśnie wręcz przeciwnie i w tym meczu no to nie był ten rzut, w którym się zakochaliśmy w pierwszej części sezonu.
No myślę, że nie ma żadnej kontrowersji, że gdybyśmy powiedzieli, że z Jude'em z pierwszej części sezonu, to tu jest zwycięstwo, bo myślę, że dużo jeszcze byłoby więcej sytuacji i jeszcze na jego skuteczność przede wszystkim byłaby większa, że być może tego zabrakło, jeżeli to przyłożyć na swoją korzyść, ale no też obie drużyny no, miały jakieś swoje braki, problemy, momenty, więc to też trzeba docenić na końcu. Co jeszcze zostaje? No, skład na Majorkę pod względem tego, czy na przykład uważasz, że po tej przerwie Vinicius nie grał 2 tygodnie w piłkę, czy powinien grać na Majorce. czy Bellingham powinien łapać dalej minuty też. Oczywiście ty nie wiesz, jakie on ma wyniki fizyczne, czy to jest problem fizyczny, czy coś mu jest innego, czy życie osobiste, bla, 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 ale też jak to widzisz tak ogólnie, pamiętając przy tym, no, z kim gramy, że Pablo Mafeo i Raio, to no, dla nich to jest mecz, żeby odpowiedzieć za finał Pucharu Króla, więc tam no też będzie ostra jechanka.
Po pierwsze, gratulacje dla Atletico za to, że nie musimy robić szpaleru Majorce, bo też rozmawialiśmy o tym w poprzednim podcaście, może nie wszyscy słuchali. Natomiast mnie się wydaje, że jeżeli nawet pojawia się taka myśl u trenera, że może nie wystawiamy jakiegoś gracza, bo gramy akurat z Majorką, to wydaje mi się, że to oznacza, może chodzi o, też o ego, ale dla mnie to byłaby taka trochę porażka mentalna, jakby wiesz, trochę pozwalasz rywalowi na to, gdy gdzieś tam między wierszami pokazujesz, że obawiasz się tego, że on nie zagra do końca sportowo. No wiesz, tak to ja nigdy na przykład na Stefana Savicia nie chciałbym wystawiać swoich zawodników, tylko wolałbym wystawić 11 graczy Hetafe, bo ich mniej mi szkoda, no, mogę chyba to powiedzieć, mam nadzieję, że to nie jest jakaś wielka kontrowersja, ale nie jestem kibicem Hetafe. Więc kiedy gramy z Majorką, nawet z tymi, no nazwijmy ich piłkarzami, no to ja bym wystawił graczy wyłącznie patrząc na nas samych. Czyli jeżeli uważamy, i to właśnie, no, tak jak mówisz, no, musielibyśmy chyba znać te wyniki fizyczne, zmęczeniowe, wskaźniki na przykład Juda Bellinghama, żeby ocenić, czy on bardziej potrzebuje odpoczynku, czy gry. No ale patrząc na poprzednie miesiące, wydaje mi się, że bardziej potrzebuje gry i to może nawet 90 minut. Wydaje mi się, że też jest w takim wieku, że jeszcze spokojnie by to przetrwał. I kolejne minuty w Manchesterze. Pamiętajmy też o tym, że nie gramy w 7 dni, tylko w 9, te 3 mecze. To też jest zawsze jakiś plus. No ja zawsze przy okazji tych spotkań pomiędzy dwoma dużymi spotkaniami mam w głowie to, co Barcelona zrobiła przed rewanżem z Liverpoolem, czyli zmieniła 10 czy 11 graczy, no i dostała na Anfield w cymbał, więc też nie chciałbym przesadzać z rotacjami. Wydaje mi się, że tacy gracze jak Vinicius, Rudiger, Bellingham, oni spokojnie mogą tam zagrać nawet całe spotkanie. Najbardziej chyba interesuje mnie to, co wydarzy się z Ederem Militao i dla mnie to jest taki mecz, no nie powiem imienia Militao, ale że to jest taki mecz, w którym najbardziej będę patrzył na niego, jednocześnie będę się trochę obawiał pewnie o jego zdrowie, wiadomo jak to jest po takich powrotach, ale też no zobaczymy, jak on radzi sobie między innymi z tym Murikiem, który zwłaszcza w powietrzu jest dobry, jeżeli w powietrzu Militao też będzie odczuwał tę pewność siebie, będzie się z nim pojedynkował. Może to jest nawet idealny rywal na przetarcie przed Haalandem, że Muriki piłkarsko może nie jest aż tak dobry, chociaż no nie tacy nam strzelali 4 gole w jednym meczu. I nie mam na myśli Lewandowskiego, jak coś. Troszkę niepotrzebnie o tym wspomniałem chyba. Jinx. Ale wydaje mi się, że to jest taki rywal właśnie idealny na takie przetarcie przed Haalandem. No i sądzę, że jakieś zmiany oczywiście w tej jedenastce będą. No nie zdziwię się, jak zagra Lucas lub Fran, nie zdziwię się oczywiście, jak Nacho się pojawi. Może ten Rudiger dostanie przerwę, może nawet po to, żeby Militao się poczuł liderem defensywy, bo to też jest pewnie dla Militao ważne, że on poczuje, wiesz, że jakiś Rudiger, za przeproszeniem, go nie, że nim tu nie dyryguje, tylko to on jest teraz bossem i to on będzie teraz rządził. Ale nie wiem, no zastanawiam się, czy co zrobić z takim Luką Modriciem, bo tutaj się obawiam, czy Luka po 70 minutach na Majorce będzie miał siłę, żeby na przykład wejść w 65 w Manchesterze i dograć jeszcze dogrywkę na takiej intensywności, na jakiej grał teraz.
Człowieku, no najbardziej doświadczony gracz w dwóch meczach. W reprezentacji przecież on najlepszy jest, sobie pyka wszystkie. Tak trochę żartem, ale też chciałem powiedzieć, że Nacho Militao, że może być tak, ale też ostatnio ktoś napisał, żebym trochę się ogarnął z lekceważeniem ligi, bo jest 8 punktów, ale może być po klasyku 2, tak jak ci mówiłem. Barca też gra po nas, więc może też ten Cadiz jeszcze potraktować poważnie, bo ja tam też wieszczę, że może nie być tak łatwo Barcelonie z tym Cadizem, tym bardziej jak mają wielu zawieszonych i że też nie do końca można lekceważyć Majorkę i też trzeba, myślę, ważne będzie też podejście, bo teraz my patrzymy tylko na City, to jest w naszych głowach City, ledwo tam na Majorkę patrzymy, że przed klasykiem, gdybyśmy podeszli z 8 punktami, przynajmniej tym zachowaniem tej przewagi, to też byłoby bardzo ważne i myślę, że też wpływałoby na ten mecz, że oni jak przyjadą z 5, to ten mecz też będzie wyglądał inaczej, że Barcelona poczuje szansę, bo to będzie realna szansa dla nich, żeby po całym tym złym sezonie ligowym, słabym sezonie ligowym, żeby wygrać na Bernabeu, zadać cios Realowi, być może podwójny, jeśli wiesz, jeszcze odpadną City w środę, podwójny, zbliżyć się na 2 punkty i to wszystko jest nagle otwarte, ty jesteś na dnie, oni fruną, nie wiadomo też, co zrobią z Paryżem, Także no, nie do końca też możemy lekceważyć, wiesz, też nie do końca możemy jakiś, nie wiem, bo pisano, że Arda może debiut, znaczy debiut, że może to będzie ta jego wielka szansa w sezonie, że to jest szykowane, takie lekceważenie, ale że też ta liga gdzieś jest i myślę, że to też zobaczymy ciekawe te decyzje, ale no Carvajal myślę, że może, no nie, czy ja bym postawił nawet, że Carvajal raczej nie zagra, żeby oszczędzić. Kroos myślę, że też powinien, wiesz, być oszczędzony, bo żeby wytrzymać no przynajmniej 60-70 minut w City, bo jest podstawowy itp. itd. No, Kamavingę czy oszczędzać? Nie wiem, może trzeba go ogrywać na tym, no trzeba go ogrywać chyba na defensywnym po prostu, żeby się przyzwyczaił. No, Tchouaméni wtedy, no cóż, nie zagra do Barsy nic, bo ma zawieszony rewanż, no ale tak trzeba, no to będą te decyzje, nie? Jest dużo tych małych decyzji w meczu, zobaczymy jak Carlo to rozwiąże.
Ja rozumiem ten argument, żeby nie lekceważyć ligi, ale też no, jeżeli jednocześnie chwalimy tych rezerwowych w tym sezonie typu, no nie wiem, Lucas raczej spisuje się dobrze, Fran Garcia może jest dosyć przeciętny, ale też aż tak dużo nie zawala w tyłach. No w środku pomocy raczej jest overbooking nadal, może nawet tego Ceballosa można dać. Arda Güler też chwalony praktycznie za każde 10 minut, które daje. No więc ja też się zastanawiam, gdzie jest ta granica między tym, że uważamy, że mamy...
No właśnie... Chcecie zapytać, gdzie jest granica, jeśli wystawiamy obronę Lucas, Militao, Nacho, Fran, a przed nim jeszcze byś Ceballosa rzucił, że ale... to już jest, ja nie wiem, czy to już nie jest za granicą, daleko, wiesz, na froncie.
Ale nie,
wręcz.
To też dlatego na początku powiedziałem, że zastanawiam się nad Lucasem lub Franem. Nie uważam, że oni powinni w ogóle rzeczywiście wyjść we dwójkę, tylko chodzi mi o to, że no, według mnie ten numer dwa na każdej praktycznie pozycji w Realu, no to nie jest byle kto. I okej, możesz, nie wiem, zagrać zły mecz, nie, ktokolwiek może zagrać zły mecz, no jakby to też jest futbol i też wiadomo, że ci, którzy zagrali w Manchesterze i zagrają na 100% w rewanżu, oni mogą mieć głowę nie na Majorce, no nie? I tutaj też musisz zastanowić się, czy na pewno zdążysz wypracować tę odpowiednią głowę do soboty, a może lepiej zostawić kogoś w Madrycie, niech się już tam koncentruje na tym środowym spotkaniu. Więc to też są takie zagadki dla trenera, bo no nie wiem właściwie, no może Vinicius myślę, że przestawi się od razu na to, żeby Majorkę skrzywdzić, ale no nie wiem, według mnie jeżeli tam dojdzie do 5-6 zmian w jedenastce, nie będzie to przejaw lekceważenia, jeżeli doszłoby do 8 czy 9, to już możemy, podejrzewam, o czymś takim mówić, ale no tak jak mówisz, kiedy ta przewaga wynosi 8 punktów, to ja jestem dosyć spokojny o to, że no nie musisz rzucać wszystkiego na taki mecz jak z Majorką. Zwłaszcza, że masz rezerwowych i wiesz, jeśli dasz odpocząć Kroosowi i nie wystawisz go w jedenastce, no to na 99% on i tak będzie na ławce, więc możesz go wprowadzić. I tych piłkarzy, powiedzmy 5, którzy wchodzą, możesz trzymać na ławce. Więc jeżeli, wiesz, zostawisz Rodrigo, Kroosa, Carvajala i Bellingama na ławce, no to to też jest jakość, która może coś wnieść. Nie wiem, może to jest nawet dobry pomysł, żeby... Zastanawiam się właśnie, czy jak jesteś taki lekko zdemotywowany i wychodzisz w pierwszym składzie, to już tej motywacji możesz tak nie zyskać w trakcie meczu, a wchodząc z ławki trochę możesz lepiej rozumieć swoją rolę i może to jest właśnie też taki mentalny sposób. Tak mi się wydaje, że tak może być wśród piłkarzy, no ale to też już wchodzimy w taką, mam wrażenie, głębszą psychologię, na której się nie do końca ja przynajmniej znam. Ale no to no, myślę, że Carlo tym zarządzi odpowiednio i mam tutaj do niego spory kredyt zaufania. Myślę, że tych zmian będzie od 3 do 5 w jedenastce, jakbym miał tak typować. Ale no pierwsze jedenastki nie wytypuję, bo podejrzewam, że to właśnie zależy, wiesz, od markerów zmęczeniowych między innymi, o tym mikrocyklu Pintusa.
Nie, no przede wszystkim myślę, że nie można nikogo stracić. No jeśli Mendy zagra i dozna kontuzji, no to nie wiem, dymisja trenera chyba. No. Trzeba, wiesz, skontrolować takie rzeczy. No wiadomo, kto ma zagrać w Manchesterze, nie? Oprócz może stopera i trzeba to jakby zabezpieczyć. No też mamy 8 punktów, no nawet jeśli przegramy, Barca wygra w Kadyksie, no to ciągle jest 5 i muszą wygrać. To też wiesz, trochę przeszliśmy tu w takie ekstremum negatywnego myślenia, że zabezpiecz ligę, to City może ono na bok zabezpiecz ligę, ale też Barca ciągle musi przyjechać i wygrać na Bernabeu, więc to też nie jest taki już, wiesz, że to są dwa punkty nagle i czy ty masz w ogóle stratę i musisz koniecznie tam wygrać, więc to po prostu takie, ale wiesz, rozważania, no myślę, że trener też siedzi i też będą teraz badać te fizyczne, ale też, wiesz, jakieś mentalne, piłkarskie, żeby zabezpieczyć, bo to no ważne 10 dni dla sezonu, bo to możesz być, tak jak mówię, bez Ligi Mistrzów i z dwoma punktami, a możesz być w euforii, bo jak przejdziemy City, wygramy klasyk, to jest po lidze obiektywnie, no i w Lidze Mistrzów czujesz się, no wiesz, nie do pobicia praktycznie, więc no, to jest 10 dni, które określą sezon, można tak stwierdzić. Nie, no myślę, że trener, no to jest, za to mu płacą te miliony, żeby to ogarnął.
Jeśli Mendy doznał urazu, to nam się rozwiązuje problem stopera, bo na stoperze gra wtedy Militao, a Nacho na lewej. i zatrzymuje Bernardo Silva tak jak Mendy, albo tak jak sam na czo zatrzymał Salaha. Pamiętam te słowa Kloppa. Co się stało? Stało się to, że wszedł na czo. Dwa lata temu bym nie uwierzył w takie słowa.
No dobra, tyle, bo już my książkę zaraz napiszemy o tym meczu na Majorce. Więcej o Majorce niż o City, tak? Tutaj rozważania. Wszystko chyba. Was zapraszamy pod news podcastowy na stronie. Piszcie swoje odczucia, co widzicie, czy widzicie Carlo, co ze skutecznością, jak widzicie rewanż, Nacho czy Militao, to też myślę ważne, bo też są, Militao nie grał 7 miesięcy, trenować, to właśnie pokazali piłkarze Real, że można 9 dni trenować i też mieć jakieś problemy, a trzeba będzie wstawiać nogę i z Haalandem kilka razy się podotykać tam i to tak ostro, także ważne decyzje, także zapraszam Was do debaty, Maciej, Tobie dziękuję.
Dzięki.
I do usłyszenia.